Północ na zegarach oznacza, że to czas na kolejny odcinek Queer as Mors. Przy mikrofonie niezmiennie Tomek Bagiński. I dzisiaj czas na relację z kolejnego odcinka RuPaul's Drag Race, ale zanim przejdę do tego, to muszę sobie trochę ponarzekać na coś równie queerowego, czyli na Eurowizję, a raczej na polskie preselekcje. I powiem tak, ja się cieszę, że zamiast oglądać tę szopkę, która się działa, wybrałem się z moim ukochanym na ciastko, na kawę, na degustację czekolady. Spędziliśmy miło popołudnie, tylko po to, żeby później w taksówce na bieżąco czytać informacje o tym, jak to niestety Jan przegrywa, a na preselekcjach wygrała Blanka z Solo. W sumie Bianka? I teraz dostaję informację, że to nie jest Jan, tylko Jan. I tak, to jest Blanka, nie Bianka. Bianka to jest w szóstym sezonie RuPaul's Drag Race. Blanka została zwyciężczynią, a na drugim miejscu był Jan. Wkurwiona jestem. Naprawdę, mieliśmy szansę wysłać coś ciekawego. No, wysyłamy podróbkę Demi Lovato i Ariany Grande. I to na dodatek jeszcze podróbkę, która jest tak miałka, że aż pragnę wyrazić serdeczne przeprosiny wobec Rafała Brzozowskiego. Nie jest pan już najgorszym reprezentantem Polski podczas Eurowizji. Welcome to the party, say hi to everybody. Paid for by Martini, but they sipping on Bacardi. But it's more than just a flash, you can sell it for success. What's your price, what's your address? We can finish in my place. Ever been to Bali? I really need some sun. Such a shame about the tsunami. I'll have to go to Cali. I can get you dressed, wrap your body in excess. Give them something to obsess over. You love it when I give it to you. Leave you on it. Addictions, attention, let's start a show. Is it everything and more than you were hoping for? Show us something we ain't never seen before. Smash your competition, baby. Show us a good entertainment. Victory is your only payment. Gladiator, the party. I know it's kind of funny that everyone is acting like they know your personality. Just play along, be nice and know you won't get far being on your own. They've all been dying for a little drama. The favorite star is getting out of coma. To fill the news with 90s nostalgia, I would take more than just a pretty face to talk that. Give it to you, leave you on it. Something we ain't never seen before. Smash your competition, baby. Show us some good entertainment. Victory is your only. teraz przejdę już do rzeczy przyjemniejszych, czyli do RuPaul's Drag Race. Ten odcinek to jest odcinek numer 200. Jest to okrągły jubileusz. Serdecznie gratuluję, że udało się przetrwać 15 lat. I z tej okazji było mnóstwo nawiązań do poprzednich sezonów, poprzednich odcinków. Samo mini wyzwanie było też swego rodzaju nawiązaniem. Był to tak zwany fotobomb, czyli królowe musiały jakoś się przebrać, umalować tak, żeby były mistrzyniami drugiego planu. W poprzednich sezonach żadne takie fotobombowanie nie sprawiało, że nawet bym głośniej westchnął, czy żeby kąciki ust mi się podniosły. A w tym przypadku były dwa wyjątki. Dosłownie w przypadku Anitry oraz Lux, ich fotobomby sprawiły, że no głośniej powietrze mi wyszło nosem. Lux, ona robiła photoshopkę z Vivacious z sezonu szóstego. To zdjęcie polegało na tym, że Vivacious musiała skakać z podestu do basenu z gąbkami. No to Lux została wklejona tak, jakby to wyglądało, że ona kopie Vivacious i Vivacious spada, a nie, że to był celowy skok. I to już było takie dobra. To wygląda już bardziej profesjonalnie. Nawet światło się zgadza, super. Jednak to u Anetry było o wiele lepsze, bo ona robiła photoshopkę z Willow Pill, z zwyciężczynią 14 sezonu RuPaul's Drag Race. I Willow w swoim pierwszym odcinku miała występ, w którym to bardzo abstrakcyjnie podchodziła do życia i miała scenę, w której to wchodzi do wanny pełnej piany. No i Anitra jakoś tak sprawiła, że mogła skoczyć do tej wanny, a przynajmniej dzięki magii Photoshopa. Tak naprawdę była jedyną osobą, która mogła wygrać to mini wyzwanie. I dzięki temu wzbogaciła się o 2500 dolców. A teraz samo wyzwanie. Bal. Bal na stoper. A tak naprawdę to nie. Tak naprawdę bal w RuPaul's Drag Race to wyzwanie, w którym trzeba przedstawić określoną ilość strojów, z czego jeden jest najczęściej wykonany na miejscu. Wcześniejsze kategorie są znane królowym, bo stroje najczęściej przygotowują sobie w domu albo płacą za przygotowanie tych strojów innym. No i przywożą te stroje ze sobą i najczęściej tylko trzeci wykonują na miejscu. Wyjątek był w przypadku sezonu siódmego i sezonu, jeśli dobrze pamiętam, trzeciego All Stars i jeszcze chyba w przypadku sezonu trzeciego. I dlaczego to były wyjątki? W trzecim sezonie były dwa bale. Pierwszy bal był na klasycznych zasadach, że przygotowywały jeden look, dwa sobie z domu przywoziły. Ale później, dosłownie dwa odcinki potem, był kolejny bal i musiały przygotować dwa looki tak naprawdę w ciągu 24 godzin. Z czego jeden z niekonwencjonalnego materiału, bo z pieniędzy do Monopoly, a przynajmniej pieniędzy, które wyglądały jak do Monopoly. I to jest też ważne w przypadku balu, że bardzo często ten trzeci strój jest z niekonwencjonalnego materiału. Są to na przykład peruki, albo słodycze, albo rzeczy z merchandise'u Hello Kitty, czyli jakieś zabawki, kocyki, albo książki w przypadku sezonu ósmego. Ale to też zależy od sezonu, jaki się trafi, bo na przykład w sezonie dziewiątym ten strój musiał być przygotowany z materiałów, które były przygotowane, a z materiału łatwiej się coś robi niż na przykład z plastikowych kieliszków albo z piłeczek tenisowych, jak w sezonie dwunastym. I dlatego ciężko tak oceniać, który bal jest najbardziej wymagający. Można powiedzieć, który bal jest najłatwiejszy, a w zasadzie, który był najłatwiejszy, bo jak dla mnie w sezonie drugim ten bal był banalny, bo dwa outfity się przywoziło z domu. Trzeci na miejscu po prostu suknia wieczorowa. Ale to też były początki Drag Race, więc nie można było się nastawić na to, co będzie, czego nie będzie. Najbardziej wymagający bal w historii z perspektywy osoby oglądającej to był na pewno bal w sezonie 14, bo tam były dwa bale, ale jednocześnie. Dosłownie cast był podzielony pół na pół i przez to były dwa bale. Jeden to był zwierzęcy bal, czyli zwierzęte wzory, a drugi Red, White and Blue, czyli królowe musiały się ubrać w kolory flagi USA. I to było bardzo męczące oglądać wtedy chyba 14 królowych i każda z nich inaczej wygląda, ma inne zasady oceniania. To był chaos po prostu. Ale także powiedzieć, który był najcudniejszy z perspektywy królowej, to myślę, że chyba w sezonie trzecim Moneyball, czyli ten właśnie z Monopoly, bo on był już pod koniec bardzo długiego sezonu, bardzo wymagającego sezonu. Dwa odcinki po tym, kiedy już się jeden bal wydarzył, czyli bal, podczas którego dwa sobie przewoziły królowe z domu, a trzeci musiały wykonać całkowicie z peruk. Nie wiem, jak inne królowe, teraz już nie pamiętam, ale Raja na przykład sobie poradziła z tym w ten sposób, że z peruk zrobiła tkaninę. I ja byłem w takim szoku, że można było tak podejść do tego zadania, ale to też tyle męczenia się z tym było, że ja się nie dziwię, że jak były już te luki z pieniędzy do Monopoly, że królowe były tak zmęczone, że Yara Sofia, czyli królowa z trzeciego sezonu, no już nie miała siły walczyć i kiedy lipsynkowała, po prostu padła na ziemię, zaczęła płakać i nie dokończyła lipsynku. Mnie to nie dziwi. Szczerze mówiąc, ja podziwiam za odwagę, że po prostu w pewnym momencie nie wyszła i po prostu tam nie płakała. Albo po prostu nie wyszła koniec, jak to zrobiła Ginny Lemon w drugim sezonie RuPaul's Drag Race UK. No dobra, to były zeszłe bale. A teraz czas na ten bal sezonu 15. Mówi się, że 15. rocznica to jest rocznica kryształowa. I właśnie dlatego ten bal został nazwany kryształowym balem, Crystal Ball. Mimo tego, że Crystal Ball już się pojawił w 6. sezonie. Jednakże na innych zasadach. Bo w 6. sezonie Crystal Ball tak naprawdę powinien się nazywać Gem Ball, bo outfity robione na miejscu były oparte o diamenty, albo o szmaragdy, albo o rubiny. Ogólnie o klejnoty, a nie o kryształy. I to jest duża różnica. Zapytajcie znajomego geologa. On na pewno wam ją lepiej wytłumaczy ode mnie. Jubiler też powinien się do tego nadać. W sezonie 15 jednak bardziej się skupiono na kryształach, na wszystkim, co kryształki przypomina. Jednakże zanim przejdę do omówienia tego balu, krótka przerwa muzyczna, bo potrzebuję jej.
To the middle and around again. I'm gonna be there to the end, 100%. to run away. You always have a friend to play. You'll never go out on your own. In me you will find a home. Home. From the back to the middle and around again, I'm gonna be there.
Decisions were not mine. You closed me off and chilled the sun fine.
wracamy po przerwie i przejdę do omówienia trzech kategorii podczas ostatniego balu. Pierwszą z nich było Start Your Engines, czyli kategoria, w której to królowe musiały sobie z domu przywieźć stroje inspirowane outfitem RuPaula promującym RuPaul's Drag Race, który występuje też często obok logo, czyli RuPaul w stroju wyścigowym. I RuPaul też często jest w dwóch wersjach tego stroju. Jest albo w takim czerwonym, który służył głównie do promocji pierwszego sezonu, albo w różowym, który jest najczęściej w intrze RuPaul's Drag Race. Drugi strój do przywiezienia sobie z domu to My Favorite Ball, czyli strój inspirowany którymś z poprzednich bali, czyli na przykład Hair Ball, Beach Ball, Ball Ball, Blue Ball. No tych bali już było chwileczkę, aż przeliczę. 14 sezonów, 2 w sezonie trzecim, do tego 3 w Ostos. 18 bali w samym sezonie amerykańskim, licząc All Stars. Gdyby jeszcze policzyć wszystkie sezony lokalne, czyli kanadyjski, brytyjski, hiszpański, włoski, etc., etc., swoją drogą etc., etc. jest fantastyczną królową z pierwszego sezonu Drag Race Down Under, czyli sezonu australijsko-nowozelandzkiego. Bardzo polecam, etc. O czym to ja... A, bale. Tak, miały do wyboru 18 bali. Szczerze mówiąc, liczyłem, że te bale nie będą się powtarzać. A jak tak teraz rzucam okiem, to często się powtarzały. Trzecia kategoria, czyli strój, który musiały sobie uszyć na miejscu, to Crystallized Eleganza. Tak jak mówiłem, że czasami są to niekonwencjonalne materiały, czasami są to po prostu materiały w określonej kolorystyce, tak tutaj to jest pomieszanie, bo były materiały takie złoto, srebrne, trochę błękitów, ewentualnie jakieś metaliczne materiały, ale były też niekonwencjonalne rzeczy. I kto co użył, no to powiem już za chwilę. Bo teraz przechodzimy do omówienia każdej z trzech kategorii, zaczynając od Mistress Isabel Brooks i jej Start Your Engines look bardzo przypomina look RuPaula, więc widać, że to jest nawiązanie, za to duży plus. I ma też na sobie powiedzonka wszystkich dużych królowych, które wcześniej się pojawiły, więc też fajne odniesienie, że to cały odcinek nawiązuje do historii RuPaul's Drag Race. Taki strój też do tego nawiązuje. Idealne użycie, idealna okazja. Super. Jej drugi look, czyli My Favorite Ball, to odniesienie do The Ball Ball, czyli balu z sezonu 12, kiedy to królowie musiały sobie stworzyć outfit z piłek. Mistress zabiła... W sumie nie wiem, czy Mistress to zabiła. Mistress ma na sobie, o tak lepiej, Mistress ma na sobie outfit zrobiony z piłek plażowych i jej biust to są dwie wielkie piłki plażowe i ma też na sobie face skinny, które ostatnimi czasy jest bardzo częste na wybiegu RuPaul's Drag Race. Nawet w sezonie 10 RuPaul w jednym odcinku nosił face skinny. Face skinny to jest... taka maska zasłaniająca większość twarzy z otworami najczęściej tylko na usta i oczy. Coś tak jak na nasze kominiarka, tylko że bardziej przylegająca. No, wrestlerzy na pewno, zwłaszcza ci typowo meksykańscy, noszą face skinny. Wracając do Mistress, wygląda fenomenalnie. Polecam też wam sobie obczaić wszystkie outfity w internecie, bo wybieg jest dostępny na YouTubie. I trzeci jej outfit, czyli Crystallized Eleganza, który musiała sobie stworzyć na miejscu, wygląda fenomenalnie w długiej wieczorowej sukni. Powiem szczerze, że wygląda jak bogata suka, która dopiero co wyszła z opery. Ale też tak trochę przypomina uczestniczkę sezonów 9, 10 i All Stars 6, czyli Eureka O'Hara. Swoją drogą... Według wielu ona przypomina Eurekę przez jej kształty, a dla mnie najbardziej Eurekę przypomina przez fryzurę, którą wybrała do tej kreacji, bo to jest taki kosmyk, w sumie nie kosmyk. Fryzura, która jest bardziej wysoka niż szeroka i tak jak w przypadku stroju ze Start Your Engines bym nie powiedział, że to Eurekę, tak tutaj już mam takie to mogło być inspirowane Yuriką. Ale już mniejsza z Mistress, czas na Spice. Jej pierwszy strój, Start Your Engines, bardzo w stylu Spice, ale też widać odwołanie do stroju RuPaula. Dla mnie bardzo na plus. Następnie My Favorite Ball. Tutaj też wykorzystany został The Ball Ball. I to jest utrzymane w fioletach i czerni. I wykorzystane zostały takie małe bawełniane kulki, pomponiki. O, tej nazwy mi brakowało. Dla mnie to jest takie me, a nie jest najgorsze. Takie środek stawki. Jej Crystallized Eleganza bardzo mi się spodobała, bo oddaje ducha disco i pokazuje, że jest coś więcej w Spice niż tylko laleczka Bratz. Najbardziej mi się podoba jej top, który wygląda jak kula dyskotekowa, a nie jest zrobiony z kul dyskotekowych. I żeby osiągnąć taki efekt, to trzeba się długo napracować. Wiem, bo oglądam teraz często TikToki, na których ludzie robią sobie kapelusze, inspirowane kapeluszem Beyoncé do Renaissance. I jak widzę, ile oni pracy wkładają w to, żeby ten kapelusz był dobrze zrobiony, to ja tym bardziej doceniam Spice za ten look. Jak dla mnie Spice sobie poradziła tak, żeby być bezpieczną. Ale czy była bezpieczna? Następnie Lux. Jej pierwszy look to już jest bardziej nawiązanie do RuPaula z intro do RuPaul's Drag Race niż z pierwszego sezonu, gdzie do tego właśnie looku odwoływały się Spice i Mistress, czyli Lux więcej różu i bieli. Szczerze mówiąc, jak tak patrzę na Lux, to nie widzę odwołania. Ale to może tylko ja. Dla mnie tutaj sobie Lux nie poradziła. Drugi look, inspirowany The Hairball, stworzony z peruk. Widać, że to było inspirowane Muglerem i Lux sama to przyznała. I bardzo mi się podoba to nawiązanie, bardzo mi się podoba sam strój zrobiony z czarnych peruk. Niektórzy zarzucali jej, że kopiuje od Naomi Smalls, no ale Naomi sama kopiowała Thierry'ego Muglera. Więc hello. Trzeci outfit. Lux mnie zabiła. Po prostu szapoba. Wygląda jakby była śnieżynką albo jakąś śnieżną wróżką, tancerką baletową. Tyle inspiracji. I to wygląda na tak niewygodne. Też jak chodziła, to było widać, że się czuje w tym okropnie. Ale srogo dawała do przodu. Aż żałuję, że musieli wyciąć, oczywiście producenci, sposób, w jaki ona tworzyła ten outfit, bo naprawdę chciałbym to zobaczyć. A dlaczego musieli to wyciąć? Bo odcinek nie mógł trwać godzinę, tylko 40 minut. Dziękujemy wam, MTV. Na całe szczęście już za niedługo jeszcze kilka odcinków i będziemy mieli pełne odcinki. Szkoda, że jak już będzie tylko połowa królowych z pierwszego odcinka. Dalej mamy Marsze. Jej pierwszy strój, Start Your Engines, to nie jest odwołanie do RuPaula. Nie. Jej strój to jest nawiązanie do stroju, który Gigi Good w sezonie 12 założyła podczas jednego z pierwszych wybiegów dotyczącego wiosny. Nikt mi nie wmówi, że było inaczej, bo tak jest. Widzę Marsie, myślę Gigi, nawet kolory włosów się zgadza, wszystko pasuje. Odcienie kolorów, kask, buty, wszystko. Marsia w tym momencie zawiodła, bo to miał być look inspirowany RuPaulem, a nie kogoś z RuPaula. Jej drugi look inspirowany był balem z sezonu 13, czyli The Bug Ball, gdzie królowy musiały stworzyć look z toreb lub torebek lub plecaków. Wszystko, co ma w swojej nazwie bag, było właśnie w The Bug Ball. I Marsha tu wygląda blado. Dosłownie jej strój jest bardzo blady, bo jest stworzony z płóciennych toreb. Trzyma dwie płócienne torby. Jej makijaż też się nie wybija. Też ma blond perukę. Buty też takie beżowe. No, meh. I trzeci outfit stworzony na miejscu. Też jest bardzo blady. Jak dla mnie Marsha sobie nie poradziła w tym zadaniu. Ale nawet nie chce mi się o tym gadać. Wiecie co, aż sobie zrobię przerwę muzyczną. żeby trochę życia dać po oglądaniu tego martwego stroju Marshy.
Purse fires. Walk into the room, purse fires.
It is a known fact that a woman do carry your evening bag at dinner time. You see it on Real Housewives of Atlanta. You see it on Real Housewives of Potomac. You even see it on Little Women LA. I don't know why you all gagging.
Purse fires. Walk into the room, purse fires. Purse fires. Walk into the room, purse first.
Ow.
Purse first. Listen to the first verse of purse first. Purse first.
Bitch, you paid too much trying to look like me. My purse was buy one, get one free. Is that a Vera Wang gown? Girl, I'll take your hand-me-down. Fendi Prada, no, it's not a Michael Kors as nice as yours. You broke the bank, but I turned the ball. Now who's the fiercest of them all? Cack, boom. You walk into the room. Cack, pick it back up, then you fall on your back. Act to the cack, boom. Shaka, cack. Shawam, boom, shakak. Make sure you don't stop. Bring it back up and then death try.
Purse first. Walk to the room, purse first. Purse first. Walk to the room, purse first.
Ow.
Purse first. Second verse, it's only gonna get worse. Purse first. Purse to the purse first.
Walmart, Conway, Rainbow, Ross, Max, Anista, feeling boss.
Girl, you think this Louboutin? Nah, I got this on Groupon with curtains, paper, and a wish. I made this clutch and turned it, bitch.
$3,000, now you're in debt. You got a Givenchy with a Kmart dress.
Cack, boom. Cack, boom, you walk into the room. Cack, pick it back up, then you fall on your back. Act to the cack, boom. Shaka, cack, cack.
pause. Tell me, is you mad or not? Yo, Jimmy Choo's are killing you. Size 15 foot with a size 10 shoe. Girl, I'm way too blessed to be stressed. Why pay more when you can pay less? I flipped your tea and now you're mad. I'll duck walk on your Birkin bag. Duck, duck. I'm feeling quack, quack, quack. Get back, a bitch is feeling quack. Ow, ow, get back, a bitch is feeling quack. Purse first, purse first. Walk to the room, purse first. Purse first, purse first. Walk to the room, purse first. Ow, purse first, purse first. Walk to the room, purse first. Purse first, purse first. Walk to the room, purse first.
Wracamy po przerwie muzycznej do omawiania luków z balu kryształowego w 200. odcinku RuPaul's Drag Race. Następną królową jest Salina Estitis. Swoją drogą, dopiero niedawno zdałem sobie sprawę z tego, że Salina Estitis jest grą słów z Salina STDs, czyli Salina Sexually Transmitted Diseases. Myślałem, że po prostu to jest nawiązanie do tego, że Salina lubi nosić duże cyce, w sensie lateksowe, nakładki imitujące biust, które są często potrzebne drag queens, żeby w pełni udawać kobietę. Oczywiście tylko na scenie. Przejdę do Saliny Estitis. Jej pierwszy strój Start Your Engines. Nie widzę w ogóle nawiązania do tego, że to jest ktoś z wyścigów samochodowych. Bardziej bym pomyślał, że to ktoś z motocrossu. Kolor też się nie zgadza, bo nie jest ani czerwony, ani różowy, tylko niebieski. No i też sam strój nie jest dopasowany do Saliny, ale Salina sama tłumaczyła, że ona woli takie luźniejsze rzeczy, żeby lepiej się było ruszać. No i takie, dobra, chociaż jest ze sobą w zgodzie, więc chociaż ten jeden plus. Drugi outfit inspirowany był The Moneyball z sezonu trzeciego i zamiast wykorzystać pieniądze z Monopoly, Salina zrobiła, czy raczej dla Saliny zostały zrobione, bony, które są często wymieniane przez biedne osoby za pożywienie w Stanach Zjednoczonych, czyli takie kartki i na tych kartkach jest wizerunek Saliny. Salina właśnie tłumaczyła, że wolała się skupić na tych kartkach żywieniowych niż na pieniądzach, ponieważ sama pochodzi z biednej rodziny, no i takie kartki były dla niej codziennością. Niestety, mimo że idea była bardzo dobra, tak wykonanie... No wygląda jak cebula. Nie będę tego ukrywać. Jak jebana cebula. Look stworzony na miejscu wygląda jak kołdra, którą sobie owinęła po prostu i zrobiła rozcięcie na nogę. Jest bardzo niedopasowane. No i też materiał, który wybrała, czyli satyna, nie jest bardzo łatwy w użyciu w przypadku osób, które szyją jeszcze na czas. Jeszcze tak niedopasowanie. Widać każdą niezgodność w przypadku tej sukni. No i też fryzura, dodatki. No wszystko jest na nie. Dalej Malaysia Baby Doll Fox. Jej pierwszy strój, czyli Start Your Engines, nie powiedziałbym w ogóle, że to jest strój wyścigowy. Trzyma kask, który na pewno nie jest na jej głowę. Wygląda jakby był kilka rozmiarów za mały. Do tego jeszcze z fryzurą, która jest bardziej wyższa niż szersza, która jest bardzo taka delikatna. W sensie, że tylko lekko dotkniesz i już się rozpada. Bardzo na nie. Jej drugi strój inspirowany The Hairball. Inspirowany jest Cruella de Vil. I bardzo mi się podoba. tak naprawdę jeden z niewielu strojów Malaysii tego wieczoru, który mi się spodobał. Dlaczego? Bo strój, który zrobiła na miejscu, to jest po prostu tak naprawdę kawałek materiału z paskiem owiniętym wokół talii, żeby nadać jej jakąkolwiek talię. Do tego jakieś naszyjniki rzucone na nią i różowa peruka. Tak naprawdę, gdyby nie pasek, naszyjniki i peruka, to Malaysia mogłaby być najgorzej ubraną osobą tego wieczoru, według mnie. Następna, Lucy LaDuca. Jej strój ze Start Your Engines. Boże, ja pierdolę. Czego tam nie ma? Jest jakieś randomowe duże serce, mnóstwo wstążek, buty w różnych kolorach, większość srebrna z lekkim różem, jakiś dziwny kask, fryzura też jakaś dziwna, do tego jakieś żółte gówno na głowie. Ja pierdolę. Nawet nie wiem, jak wam mam przekazać, bez pokazywania, co się dzieje na zdjęciu z pierwszego stroju Lucy LaDuca. Bez przekleństw. Naprawdę. The fuck. Drugi strój, inspirowany The Bag Ball. Lucy mówiła, że wykorzystała plastikowe torby do zrobienia wianka i do naklejenia ich na białą sukienkę. Ten strój przypomina mi trochę strój Judy Good z sezonu 12 przy The Ball Ball, ale Judy miała o wiele więcej pomponów na swojej sukience niż Lucy ma torebek na swojej. I u Gigi to wszystko wyglądało na przemyślane, u Lucy to wygląda jakby robione na ostatnią chwilę. Naprawdę, już lepiej by było, jakby wzięła worki na śmieci i ponaklejała je na swoją białą sukienkę i to byłoby o wiele lepsze. Co prawda ludzie by mówili, że wygląda jak Alaska, która w piątym sezonie miała suknię z worków na śmieci i w All-Stars dwójce też weszła do workroomu w sukni z worków na śmieci. Albo jak Gigi Devane, świętej pamięci, która w 8 sezonie weszła w stroju z worków na śmieci i potem w All-Stars trójce weszła też w stroju z worków na śmieci. Jakby możliwości było mnóstwo, a Lucy nie wzięła nic pod uwagę. Wkurwiłem się. Strój, który zrobiła na miejscu, wygląda jak klasyczna sukienka. Nie widzę w ogóle nigdzie kryształów. Naprawdę, Lucy tak za kulisami mówiła, że o, szycie to jej życie. Hehe, że nie może się doczekać, aż się wykaże, że tu podbije wszystkich. No, naprawdę, według mnie Lucy, zjedz Snickersa, za bardzo gwiazdorzysz. Za to Snickersa nie musi jeść Sasha Colby, bo ona akurat powinna gwiazdorzyć ile wlezie, bo na to zasługuje. Daje kopa i 100% siebie wszędzie, gdzie trzeba. Jej pierwszy strój widać, że był inspirowany strojem RuPaula z Intro do RuPaul's Drag Race. Dużo różu, jest też ta kratka biało-czarna, trochę wansowa, trochę bardziej wyścigowa. Aczkolwiek Sasha zrobiła to z twistem. Zamiast kolejnego stroju, który miałby być strojem osoby ścigającej się, Sasha jest dziewczyną, która czeka na zwycięzcę, by dać mu szampana i całusa na podium. I to było tak pomysłowe, jakby Lucy miała mnóstwo pomysłów w swoim looku ze Start Your Engines i żaden nie wypalił, a Sasha miała jeden prawidłowy. Parafrazując trochę słowa Lady Gagi, there can be 100 ideas in the room and 99 would not work for you, but you only need one and you need to be Sasha Colby. Jej drugi look inspirowany był też The Bug Ball. Sasha przebrała się za worek z pewną zieloną substancją, której ja nie za bardzo lubię. Aczkolwiek na Saszy wygląda bardzo dobrze. Jej trzeci look, czyli look stworzony na miejscu. O matulu. Ile tu się dzieje, ale też nie jest tak mocno, w sensie, że to nie jest tak, że ten strój krzyczy o atencję, ale ten strój naprawdę tą atencję zdobywa. Nawet nie wiem, jak nazwać niektóre elementy, ale są zajebiste. No i większość królowych szła w jakieś róże, błękity, srebra, a jak na razie Sasha jest jedyną, która poszła w złoto. i to tak pięknie komponuje się z jej skórą. No naprawdę... Mua. No i została nam Anitra. Jej pierwszy look ze Start Your Engines totalnie wybija się na tle wszystkich innych, bo większość albo szła w czerwieni róże, albo Lucy. Ewentualnie była Salina z błękitem, a to nagle Anitra w jaskrawo żółto-zielonym, w sensie ni to żółty, ni to zielony, taki kanarkowy może, ale w tym kolorze stroju, które gdyby postawić ją obok RuPaula z intro albo RuPaula z pierwszego sezonu Drag Race, to wyglądałyby jak po prostu z jednej kolekcji, że po prostu inna wersja kolorystyczna. Czasami wystarczy po prostu zmienić kolor. Drugi look inspirowany był The Sugar Bowl, czyli balem, gdzie królowy musiały zrobić wszystko ze słodyczy. Swoją drogą Baltin wygrała wcześniej wspomniana Alaska, robiąc outfit i buty z waty cukrowej. Osoby, które próbowały zrobić sobie największą watę cukrową, wiedzą, ile pierdolenia się jest z tym. Zwłaszcza, że ta wata się cały czas zmniejsza, no bo pod wpływem ciepła ona się topi. O ile Alaska naprawdę się napracowała, tak w przypadku Anitry teraz nie widzę w ogóle pracy. To jest tak niechlujne, robione na szybko jakby. Jedyną rzeczą, która by mówiła, że to są słodycze, to jest wielki sztuczny lizak przy biodrze i żelki albo lukrecja uformowane w stożkowy biustonosz a la Madonna Gautier. Bardzo na nie jest ten look. Trzeci look za to sobie już Anitra odpokutowała i stwierdziła, że nas nagrodzi za wytrwałość i cierpliwość, bo uszyła bardzo piękną, długą suknię, która sama w sobie już robi wrażenie i mogłaby być nawet na pokazach mody. Ale jeszcze dodała nutkę dramatyzmu na ramionach i na całym kręgosłupie. Umieściła kryształy w taki sposób, że to wyglądało jak kości. To wyglądało niebezpiecznie. To wygląda jak coś, co może sprawić, że ludzie zaczną respektować przestrzeń osobistą. Widać inspirację Alexanderem McQueenem, co w sumie też było jej powiedziane podczas opinii jury. Ta suknia dała mi życie. Chyba druga najlepsza kreacja w całym RuPaul's Drag Race, z czego pierwsza zrobiona na miejscu. Drugą jest oczywiście suknia Sugarcane, którą zaprezentowała podczas fioletowego wybiegu, podczas sezonu 11. No i pewnie część osób już powie, że Violet czaczki na koronacji 8 sezonu? Nie. Ja nie rozumiem, dlaczego według wielu ta suknia jest taka super. Dla mnie jest basic. No ale to może tylko ja. Wracamy do sezonu 15 i w sumie może zrobię krótką przerwę muzyczną, bo też potrzebuję się napić i po tej przerwie omówię szybko, kto jest w moim top 3, a kto się znalazł na samym dole. No i też omówimy, kto tak naprawdę według jurorów był tym najlepszą, a kto najgorszym.
I am so fab. Check out, I'm blonde, I'm skinny, I'm rich, and I'm a little bit of a bitch. I wanna dress you up in silk, Tabitha. Tailor these clothes to fit your guilt. What's your size? This purse can hold my black card and tiara. Versace promises I will. Dolce Vita.
What do you wanna wear this spring? What do you think is the new thing? What do you wanna wear this season? Donatella.
I'm a you wanna wear this spring?
What do you think is the new thing?
What do you wanna wear?
Wracamy po przerwie muzycznej i przechodzę do mojego top 3. U mnie w top 3 pewnie mogliście się domyśleć, że są Anitra, Mistress i Sasha. Z czego to Sasha mogłaby według mnie wygrać? Ale gdyby wygrała Anitra albo Mistress, to też bym się nie obraził. No i w tym przypadku ja i jury się zgadzamy, bo Sasha wygrała. Zasłużenie. Naprawdę. I też jury uznało, że Anitra i Mistress są drugie najlepsze po Saszy. Też się w pełni zgadzam. Kto jest dla mnie bezpieczny? Myślę, że Malaysia i myślę, że Spice. No i Lux. Lux jako ta najlepsza bezpieczna. No i tak, Lux i Malaysia rzeczywiście okazały się bezpieczne. Niestety jury stwierdziło, że Marsha jest trzecią bezpieczną królową. Kiedy według mnie ta Spice powinna być bezpieczna. Dla mnie Marsha powinna być low, czyli jeszcze nie najgorsza, ale już blisko, takie ostrzeżenie. Według jury Marsha była bezpieczna, niestety. W mojej najgorszej dwójce pojawiłyby się Lucy i Salina. Salina, bo wiele jej rzeczy było niedopracowanych, wyglądało to źle. U Lucy albo gdzieś dała za dużo, czyli jej pierwszy look, albo za mało, czyli jej drugi look, albo w ogóle było nudno, czyli look stworzony na miejscu. Niestety, jury stwierdziło, że Lucy będzie tylko low, a w najgorszej dwójce pojawią się Selena oraz Spice. Lipsynkowały do tej piosenki.
Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me, yeah. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long. And I'm not forgiving, love away, but
fine in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing cause I'm not wanting anything but you loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long. And I'm not forgiving, love away, but I want. I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I really want.
Zanim powiem, kto odpadł, serio, Lil Nas X jako piosenka do lipsynku w 200 odcinku RuPaul's Drag Race, odcinku celebrującym 15 lat historii. To znaczy, ja rozumiem, że Lil Nas X jest bardzo znaną gwiazdą queerową. Ja rozumiem, że też That's What I Want było hitem, między innymi też na liście przebojów Radia Moz. Głosujcie za pomocą naszej strony internetowej moz.ug.edu.pl, klikając zakładkę Lista Przebojów. Ale czy to znaczy, że to jest idealna piosenka na lip-sync? No, dla mnie to nie jest piosenka do lip-synku. Ani nie jest to ballada, do której można się pobujać, przekazać emocje. Ani to nie jest coś mega tanecznego. Naprawdę, jak już chcieli coś od Lil Nasa, to było wziąć Old Town Road. To było wziąć Panini nawet. Albo Montero, Call Me By Your Name. Do tego byłby świetny performance, zwłaszcza do refrenów. A nie. Wzięli That's What I Want. That's Not What I Want, niestety. I to był taki mój krótki rancik o wyborze piosenki. Przejdziemy do tego, kto sobie poradził dobrze w lipsynku. Jak dla mnie była to Spice. Bo Salina ginęła. Salina nic tak naprawdę według mnie nie robiła w lipsynku. Chodziła z miejsca na miejsce. Ten lip-sync, w sensie lip-sync Saliny, pasowałby bardziej do ballady niż do tej piosenki. A Spice? Spice była bardzo żywa. Bawiła się po prostu, stwierdziła, że dobra nie daje jebania. I tak pewnie chcą, żebym odpadła. To przynajmniej się pobawię. I w pewnym momencie nawet zrobiła ikoniczny moment. Ikoniczny jak na Spice. Miała przy sobie kulę dyskotekową, która służyła jej za torebkę. No i podczas lip-synku ją rozbiła, czyli zrobiła taki showgirls moment dla niewtajemniczonych. Showgirls moment to ten moment filmu Showgirls, w którym to bohaterka rozpuszcza naszyjnik z pereł, tak aby jej konkurentka się na nich poślizgnęła, upadła i uszkodziła. Dzięki czemu bohaterka mogła zająć jej miejsce. Dla mnie ten lip-sync wygrywa Spice. Dla jury niestety wygrywa Salina. Myślałem już, że nie będę tego mówić w 15 sezonie, że ktoś jest robbed, tak? Tym razem naprawdę myślę, Spice was robbed. Kto wie, może zobaczymy ją w All Stars. Oby. No ale też mam nadzieję, że nie od razu, że poczekamy kilka sezonów All Stars, dzięki czemu Spice też dojrzeje, udowodni, że różni się od Sugar, że to nie jest po prostu... O, jak jest Sugar, jest i Spice, jak nie ma Sugar, Spice nie istnieje. No i co mi pozostało życzyć? Że Sasha zostanie do końca, Żanicze zostanie do końca. To jest moje top 2. No i życzę wam, żeby w życiu nikt was tak nie oszukał, jak widzów preselekcji w zeszłą niedzielę. Dobrej nocy.